Dobry wieczór Państwu, witam bardzo gorąco w kolejnym odcinku cyklu historycznego Datownik na antenie Polskiego Radia Lublin. Ja nazywam się Paweł Błędowski, a głównym bohaterem dzisiejszej datownikowej rozmowy będzie, no właśnie, bohater z prawdziwego zdarzenia, Jan Piwnik, legendarny dowódca, cichociemny, ponury. A moim gościem dziś w audycji jest historyk, autor opracowań i książek poświęconych ponuremu, pan Wojciech Königsberg. Dobry wieczór, panie Wojtku.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Zawsze jakaś data jest pretekstem do naszych piątkowych rozmów z gośćmi. 18 stycznia 1943 roku to oczywiście moment rozbicia niemieckiego więzienia w Pińsku. Tam dowodził całą akcją ponury. Ale na początku, panie Wojciechu, chciałbym zapytać, skąd pańska fascynacja postacią Jana Piwnika? Jak to się zaczęło? Czy przeczytał pan na przykład książki Cezarego Chlebowskiego, jeszcze będąc bardzo młodym, czy później na przykład poznał pan tych słynnych partyzantów ponurego?
No, u mnie, tak jak u wielu znawców tematu, czy wielbicieli tematu górnie toksyckich ponurego, zaczęło się właśnie od książek Cezarego Chlebowskiego i tej sztandarowej pozycji, jak jest książka Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie, gdzie już w 1968 roku opisał bohaterstwo zgrupowań partyzanckich AK Ponury i cichociemnego Jana Piwnika Ponurego. No, ale także moja rodzina od strony mamy wywodzi się z Kielecczyzny, także mój pradziadek należał do AK. Więc tak to się i rodzinnie, i tutaj literacko zaczęło od Chlebowskiego i od pierwszej wizyty, jak miałem kilkanaście lat, w Górach Świętokrzyskich. No a później wachlarz i kolejne książki związane z tematem.
Jest pan także autorem bloga Wokół Ponurego. Oczywiście później udostępnimy państwu na naszej stronie internetowej także link, abyście państwo mogli zapoznać się z tym blogiem. Od kiedy ten blog działa, panie Wojciechu?
Blog działa od 2018 roku, od lutego. No wcześniej współtworzyłem także blog inny, Wokół Wykusu, który także był poświęcony tym tematom świętokrzyskim, partyzantki świętokrzyskiej. No a później skupiłem się już w 2018 roku na Wokół Ponurego. To jest nie tylko blok poświęcony Piwnikowi, ale ogólnie Armii Krajowej, bo ja nie tylko się zajmuję właśnie postacią cichociemnego Jana Piwnika Ponurego, ale także innym akowcom, a szczególnie akcjom zbrojnym i kontrwywiadem Armii Krajowej.
Co jest takiego wyjątkowego, pańskim zdaniem, panie Wojciechu, w postaci i biografii Jana Piwnika, że do dziś pamiętamy?
Przede wszystkim to, że wyszedł z ziemi kieleckiej, bo był chłopskim synem i później jako cichociemny powrócił na tą ziemię kielecką. Był żołnierzem, był dowódcą partyzanckim, który nie pozwolił zaopatrywać się kosztem ludności cywilnej. Zawsze ludności cywilnej za tą pomoc odpłacał. Natomiast zaopatrywał wojsko w flagenschaftach, czyli majątkach zarządzanych przez Niemców. Także żołnierze, jak przychodzili do zgrupowań, otrzymywali jasną informację, jeżeli wezmą sobie coś, cokolwiek nie było im dane w jakiejkolwiek wiosce, zostaną rozstrzelani. Piwnik to przedwojenny oficer policji, który przełożył to, co znał sprzed wojny, to, co jako oficer także artylerii znał, wprowadził po prostu w partyzantkę. I mimo, że był bardzo surowy, był ostry i to jego jakby ponury to określa, jaki on był, natomiast był bardzo opiekuńczy dla najmniejszej rangi żołnierzy swoich. Czasami właśnie stawiał przed oficerów swoich najniższych rangą szeregowców. No i to, że dla niektórych na przykład mieszkańców ziemi kieleckiej był nie tylko jakiś tam dowódcą partyzanckim, ale przedstawicielem władzy przedwojennym, kontynuacją tej władzy. Niektórzy jeszcze po wojnie wspominali, że to ponury na przykład rozsądził ich jakiś spór o gruszkę na miedzy przykładową. Więc w tym się to upatruje, no a także to, że na Kielczyźnie działał tak, że Niemcy przez kilka miesięcy nie mogli sobie poradzić z jego zgrupowaniami i nie zdołali ich ostatecznie rozbić.
Wspomniał pan o służbie w policji. W tamtych latach dla syna chłopa z Janowic to rzeczywiście było duże osiągnięcie, no i nie lada kariera, bo przecież on także był w służbie ochrony premiera Walerego Sławka, jeśli dobrze pamiętam.
Dokładnie. Jego rodzice, mimo że sami nie posiadali wykształcenia, mieli tylko kilka klas szkoły powszechnej ukończone, zdołali wszystkie swoje dzieci, czyli dwie córki i dwóch synów, wykształcić. No i szczególnie tutaj ponury, który, jak pan wspomniał, był w ochronie Walerego Sławka, ale wcześniej także był w ochronie premiera Leona Kozłowskiego. On także później był w grupie rezerwy policyjnej w Warszawie, gdzie szkolił nowych rekrutów w rezerwie policji. Później, kiedy była kampania wrześniowa czy wojna obronna 1939 roku, przedostał się swoją wojskową kompanią na Węgry i tam był jednym z członków organizacji konspiracyjnej, która organizowała przerzuty polskich żołnierzy do Francji, gdzie się tworzyły polskie siły zbrojne. No i Ponury przez cały czas tego pobytu na Węgrzech pokazywał żołnierzom, że to jeszcze nie jest koniec, że Polska, mimo że przegrała tą bitwę, wojny nie przegrała i trzeba mieć wiarę. I podtrzymywał na duchu wszystkich swoich żołnierzy, tak samo później w partyzantce, czy na Kieleczyźnie, czy na Nowogródczyźnie.
Po wielu perypetiach wojennych Piwnik w końcu dociera do Wielkiej Brytanii i właśnie, zostaje Cichociemnym. Czy zostało mu to zaproponowane, czy on sam zabiegał o to, by dostać się do Polski?
Ponury zgłosił się jako jeden z pierwszych Cichociemnych. Tutaj przy Cichociemnych nie było raczej propozycji, przynajmniej na początku. Na początku to ludzie
raczej ich typowano, prawda?
Nie tyle typowano. Prowadzono rozmowy w jednostkach, tylko że Ponury był osobą, która się pierwsza sama zgłosiła i on tutaj nie był wytypowany jako tako. Ponury, gdy był szkolony, to jeszcze mieliśmy dwóch jakby wrogów. I Niemców, i Związek Radziecki, Sowiecki. Natomiast Ponury wskazał w takim formularzu, że on może być zrzucony albo pod okupacją sowiecką, albo pod niemiecką i nie wybierał terenu. On mówił gdziekolwiek, żeby tylko walczyć. A część Cichociemnych wskazywała, że oni chcą na przykład być na Kieleczyznę, albo ci chcą być, nie wiem, na Wołyń zrzuceni. Natomiast Ponury napisał gdziekolwiek, byle można walczyć z jednym lub drugim okupantem.
I tutaj, panie Wojciechu, docieramy do organizacji Wachlarz, czyli takiej wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej. Jeśli dobrze pamiętam, Ponury trafia do drugiego odcinka, bo tych odcinków było kilka. Teraz już możemy porozmawiać o rozbiciu więzienia w Pińsku. To rzeczywiście była brawurowa akcja.
Tak, Ponury w maju 1942 roku, po zakończeniu pracy w Syrenie, była to komórka, która zajmowała się odbiorem zrzutów kolejnych cichociemnych, trafił na drugi odcinek Wachlarza, został dowódcą tego odcinka. Organizował przez kilka tygodni ten odcinek, niestety został aresztowany wraz z innym cichociemnym, Janem Rogowskim Czarką, podczas jednego z wyjść w teren, wyjazdów w teren. Natomiast został aresztowany, nie był rozpoznany. Był pod jakimś tam pretekstem szmuglu lub przekroczenia granicy bez pozwolenia. I zdołali obaj, zabijając jednego ze strażników, zbiec z tego więzienia, czy tam obozu, dokładnie do dzisiaj nie wiadomo, co to było. Dotarli do Warszawy i gdy kurowali się, bo tam przebyli czerwonkę oraz inne choroby, doszli do siebie, otrzymali rozkaz odbicia z trzeciego odcinka Wachlarza swojego przyjaciela cichociemnego, kapitana Alfreda Paczkowskiego, Wanie. On został aresztowany także podczas wyjścia w teren na akcję dywersyjną ze swoimi ludźmi, przy tym, że przy nim Niemcy wiedzieli dokładnie, kogo mają. Rozpracowali go, wiedzieli, że to jest cichociemny dowódca jednego z odcinków Wachlarza. I Ponury w Sylwestra 1942 roku otrzymał rozkaz odbicia w Wanii lub wykupienia Wanii z więzienia w Pińsku jakimkolwiek sposobem. No i Ponury zaplanował, że albo go wykupi, albo przeprowadzi akcję na więzienie. Nie mogło być mowy o akcji zbrojnej. Później się okazało, że wykupienie nie wchodzi w grę, akcja zbrojna także nie, no bo w tym mieście stacjonowało 3000 żołnierzy niemieckich, więc nie mogli wpaść do więzienia z bronią w ręku i w walce go zdobyć, natomiast zrobili to podstępem.
Za tę akcję Jan Piwnik został odznaczony orderem Virtuti Militari. I czy to był powód, dla którego przyznano mu organizację oddziałów partyzanckich w Górach Świętokrzyskich? Dlatego, że się tak znakomicie wykazał?
Wracając do akcji w Pińsku, jeszcze chciałbym dodać, że to ona była przeprowadzona z efektem zaskoczenia, gdyż jeden z żołnierzy był przebrany w mundur niemiecki i tak się udało wejść do więzienia, więc osoby spoza więzieniem nie były świadome, że coś się rozgrywa w więzieniu. Natomiast właśnie tak, to jak udało mu się przeprowadzić tą akcję, która później była szkolona w dywersji, wykładana na kursach dywersyjnych, a prawdopodobnie także jednostki alianckie były w Szkocji czy w Wielkiej Brytanii szkolone na podstawie tej akcji. Ponury zyskał także sympatię tutaj szefa KEDYW-u, czyli Augusta Emila Fildorfa Nila, który był jego takim admiratorem przez wiele następnych miesięcy. To dało, że dostał to pozwolenie do tworzenia partyzantki na swojej ukochanej Kieleczyźnie i został wiosną 1943 roku wysłany do okręgu AK Radom Kielce.
Jeśli chodzi o działalność na Kieleczyźnie Ponurego, to rzeczywiście organizacja tych zgrupowań partyzanckich była też nie lada przedsięwzięciem i wojskowym, i strategicznym.
Dokładnie. Ponury miał to doświadczenie z policji, i z wojska, i później z pobytu, czy na Węgrzech, czy we Francji, czy w Wielkiej Brytanii, jak należy organizować oddziały. No oczywiście szkolenia, które przebył jako cichociemny na Wyspach Brytyjskich, także dużo mu to dało, ale po prostu był urodzonym tutaj organizatorem, urodzonym dowódcą. I tutaj żołnierze podkreślali nie tylko, że on potrafił zorganizować oddziały, skupiając do tej pory chodzące grupy różnej proweniencji, które się wywodził i z Gwardii Ludowej, i z Narodowych Sił Zbrojnych, i z AK, i z batalionów chłopskich, ale także dbał o najdrobniejsze szczegóły, jak czy to na Kieleczyźnie, czy na Nowogródczyźnie, szwalnie munduru, jakieś punkty zaopatrzenia w żywność, w buty. No i wiadomo, na Kieleczyźnie rozwinął produkcję własnych pistoletów maszynowych wzorowanych na angielskich Stenach. To było też jedno z większych osiągnięć. Czasami mówi się, że większe niż sama działalność zbrojna. Natomiast no, ponury zorganizował te zgrupowania, bo należy powiedzieć, że on ich nie stworzył od zera, tylko jakby skupił
pod swoim dowództwem. Grupy, prawda? Które były?
Scalił różne grupy, które czasami działały samoistnie, bez żadnej innej organizacji, no ale także wziął je w karby dyscypliny i stworzył naprawdę duży, jeden z największych w tym czasie oddziałów w tej części Europy, który liczył do 350 dobrze zorganizowanych żołnierzy. No i ponuremu szło dobrze, tylko no tutaj...
Było pewne przekleństwo, strony, jeśli chodzi o te zgrupowania, prawda? Czyli ten agent to znaczy, Gestapo.
To nie było tylko przekleństwo, jeżeli chodzi o zgrupowania, ale ten agent przyszedł wraz z ponurym z wachlarza.
Właśnie. Brał przecież udział także w ataku na więzienie w Pińsku.
Tak, on się odznaczył. On był właśnie tym żołnierzem, który podczas tej akcji zapisał się jakby złotymi zgłoskami, bo on zlikwidował pierwszego strażnika, który nie chciał po otwarciu bramy prowadzić ich dalej, czyli Jerzy Franciszek Wojnowski Motor, oficer Armii Krajowej, który później okazał się agentem Gestapo.
Czy robił to, panie Wojciechu, dla pieniędzy, czy robił to, ponieważ szantażowano go życiem jego matki? Jak to było naprawdę, jak pan sądzi?
Są różne opinie. Jedna mówi, że robił to dlatego, że Niemcy pojmali jego matkę i go tym szantażowali, albo mówili, że po prostu zostanie uwolniona, jeżeli on będzie współpracował. Nie udało się tego potwierdzić. Pieniądze brał, czy tam, ale to nie były duże pieniądze, to były raczej jakieś produkty, czy alkohol, czy kiełbasy. Miał tam jakieś drobne pieniądze, natomiast to nie były jakieś kokosy, że tego nie mógłby zarobić po prostu zwykłą pracą w czasie wojny. Natomiast były jeszcze inne wskazówki, że on mógł mieć żal do dowództwa Armii Krajowej, że za tą akcję w Pińsku on otrzymał tylko Krzyż Walecznych, a ponury Virtuti Militari. Jego zastępca Jan Rogowski również Virtuti Militari. Możliwe, że coś tutaj było. Natomiast i żona Jerzego Wojnowskiego, Motora, gdy została także aresztowana już po jego likwidacji, wspominała, że on robił to, czyli donosił do Gestapo dlatego, że ponury był podły dla swoich podkomendnych. Co oczywiście nie było prawdą i każdy podkomendny mógł to potwierdzić. Natomiast do tej pory nie wiadomo, kiedy i dlaczego rozpoczął współpracę. Natomiast mogę powiedzieć, że jesienią tego roku będzie miała premierę moja książka, którą przygotowuję wraz z Bartłomiejem Szybrowskim. Tytuł książki to jest Parszywa siódemka, agenci Gestapo i NKWD w szeregach polskiego podziemia. Jedną z osób, którą opiszemy w tej książce, będzie właśnie Jerzy Wojnowski Motor. I w książce zostanie zacytowany dokument kontrwywiadu Armii Krajowej już z marca 1943 roku, czyli 10 miesięcy przed likwidacją Motora, w którym kontrwywiad wskazuje, że nie należy nawiązywać kontaktów, utrzymywać kontaktów z Motorem, bo jest niepewny i nie radzi żołnierzom z wachlarza z nim współpracować. Meldunek otrzymał komendant wachlarza. Co się stało z tym meldunkiem, nie wiadomo.
Dlaczego ponury został, mimo tych sukcesów na Kieleczyźnie, przeniesiony na Nowogródczyznę? Czy tu nie odrobinę zadziałał taki syndrom Hubala, że on był zbyt jednak samodzielny, że Kedyw troszkę, mówiąc kolokwialnie, nie ogarniał ponurego?
To znaczy, można powiedzieć, że nie sam Kedyw, bo z jednej strony ponury był szefem Kedywu na okręg Radom-Kielce, natomiast podlegał także komendantowi okręgu. Komendantowi, który nie był w Kedywie, natomiast był jego jakby bezpośrednim przełożonym. I komendant miał taką filozofię, żeby nie zaogniać jeszcze w tym czasie działalności w terenie, żeby poczekać, będzie możliwość na wybuch powstania ewentualnie. Natomiast ponury chciał już działać, chciał bić Niemca, nie chciał z tym przysłowiowym pistoletem u nogi stać. I oni się kłócili, po prostu mieli charaktery, które nie pozwalały ze sobą współpracować, no ale także doszedł ten Motor, przez którego były liczne obławy, była pacyfikacja Michniowa, były trzy potężne obławy na zgrupowania. Mimo tych trzech obław Niemcy nie zdołali rozbić zgrupowań partyzanckich AK Ponury. Straty wyniosły mniej niż 10% stanu samych zgrupowań. Natomiast no, to spowodowało i także działalność w zgrupowaniach Ponurego jeszcze innych agentów, konfidentów niemieckich, bo nie tylko Motor był zdrajcą w szeregach zgrupowań, także jakieś tam donosy do komendy głównej pisane na Ponurego spowodowały to, że został odwołany. ale nie karnie, tak jak inni dowódcy partyzanccy czy dowódcy konspiracyjny, został wezwany do Warszawy. Po miesiącu został przeniesiony na Nowogródczyznę, gdzie dostał pod dowództwo dwukrotnie większą siłę, czyli 7 Batalion 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Czyli gdyby naprawdę był tutaj karnie odwołany, to raczej by został do dyspozycji Komendy Głównej w Warszawie, ale wiedziano, że ma zbyt wielkie zdolności i zbyt wielkie serce do walki, żeby go pozostawiać w sztabie. Dlatego został szefem dwukrotnie większej siły na Nowogródczyźnie.
Ponury zginął 16 czerwca 1944 roku w trakcie ataku pod Jewłaszami, ale nie na tym zakończyła się jego epopeja, bo przecież wielkie emocje wzbudził też powrót jego szczątków.
Tak, Ponury został pochowany w Wawiórce, dzisiejsza Białoruś. Tam przez wiele lat ludność okoliczna opiekowała się jego grobem. Natomiast rodzice Ponurego wraz właśnie z Cezarią Chlebowskim, z jego podkomendynymi i z Kieleczyzny i z Nowogródczyzny czynili starania, aby jego szczątki sprowadzić w końcu i pochować w Polsce. I udało się to dopiero w 1987 roku. Jego szczątki zostały sprowadzone, natomiast rok później, w czerwcu 1988 roku, odbył się wielki trzydniowy pogrzeb na Kieleczyźnie. I jego prochy zostały złożone w krypcie w opactwie cysterców w Wąchocku, gdzie do dziś spoczywają. I warto wspomnieć, że przez wiele lat pamięć o nim, jego żołnierze byli prześladowani przez władze PRL-owskie. No, Ponuremu nie mogli darować to, że był synem chłopa, a działał w pańskiej AK, to, że był przedwojennym policjantem. Jak wiadomo, utrwalał ustrój ten przedwojenny, który nie pasował władzy PRL-u. No i był szkolony w Wielkiej Brytanii, czyli dla nich był szpiegiem alianckim zrzuconym do Polski. Dlatego przez tyle lat był szkalowany, pamięć o nim była zaciemniana. Natomiast no, Cezary Chlebowski w 1968 przywrócił jakby Ponurego do życia. Opublikował po zwrócie Góry Świętokrzyskie i kolejne publikacje. Także te starania właśnie rodziny, żołnierzy i Chlebowskiego przyczyniły się do tego, że Ponury powrócił, a jego pogrzeb w 1988 roku był jednym z największych takich patriotycznych zrywów lat 80.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, a gościem datownika był Wojciech Konigsberg.